Dobry wieczór. To jest 71. odcinek Rozmowy Kontrolowanej. Ja nazywam się Adam Lange i jeszcze w tym odcinku będę sam. Adam, już z tego co wiem, ze Stefanem wrócili z wakacji, ale najwidoczniej jeszcze nie zdążyli się wypakować, więc prawdopodobnie zobaczymy się w komplecie już za tydzień. A dzisiaj gościem Rozmowy Kontrolowanej będzie Krzysztof Bińkowski, specjalista od forenzyka, biegły sądowy, menadżer IT, prelegent i wykładowca. Ale myślę, że o swoim życiu i o karierze też zawodowej i o swoim hobby opowie już sam. Krzysztofie, witam cię.
Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Dobry wieczór właściwie.
No, 21 to już dobry wieczór. Krzysztof, słuchaj, zrobiliśmy w artykule na Zaufanej już mały wstęp o tobie, no ale chyba będzie lepiej, jak sam się przedstawisz, więc powiedz nam, kim jesteś i co mówisz, gdy ktoś pyta, czym się zajmujesz?
Jestem ekspertem informatyki śledczej, trenerem i wykładowcą. I to tak w wielkim skrócie można by powiedzieć, bo to są dwa filary, bo za chwilkę powiem o tym trzecim filarze. W systemach Windows, czy generalnie jestem użytkownikiem zaawansowanym i dość szczególnym systemów Windows, tak o sobie mówię, ale tak naprawdę te trzy filary myślę, że z zupełności wystarczą. Ta informatyka śledcza, wykładowca, trener, czy przede wszystkim i również osoba, która zajmuje się bezpieczeństwem, bo w mojej karierze też były elementy związane z konsultingiem, czy ewentualnie też pełniłem rolę konsultanta. To tak w wielkim skrócie.
No, zaraz będziemy ten skrót rozwijać w dalszych pytaniach na pewno, ale zacznijmy od samego początku, bo każdy kiedyś zaczynał. Jak wyglądał twój pierwszy kontakt z komputerem?
No, mój pierwszy kontakt z komputerem to był jeszcze w klasie 6 szkoły podstawowej. Stałem w kolejce do Domu Kultury, żeby zapisać się na zajęcia ZX Spectrum. To był mój pierwszy komputer, nie własny jeszcze, bo tak jak przypominam, to była moja pierwsza styczność, tak, ZX Spectrum, do tego radio, nagrywane programy na taśmę, na kasety tak naprawdę taśmę, no i w tym momencie dopiero później własny pierwszy komputer Atari, kiedy powiedzmy przeszedłem do szkoły średniej, do technikum elektronicznego związanego z elektroniką, jako takiej informatyki jeszcze wtedy nie było, no i technikum to są czasy własnego Atari, własnego komputera 8-bitowego i fascynacji, można powiedzieć, komputerami PC, bo tam pojawiły się pierwsze komputery, gdzie w pracowni wykładowca miał tylko twardy dysk, a my musieliśmy posługiwać się dwoma dyskietkami 5,25 cali. Ale no, to były super czasy, które myślę, że spokojnie wszyscy pamiętają, a tutaj tylko wspomnę o tym pierwszym moim komputerze, to nie był taki zwyczajny komputer, bo większość osób oczywiście rozpoczyna od Basica, tak jak ja, ale również to był komputer Atari 65XE, ale o dziwo miał 192 megabajty pamięci, nie gigabajty, tylko megabajty pamięci i takie urządzenie, które się nazywa Kumek, czy niektórzy mogli mieć inny element tego związany z Freezerem, tak, czyli oprogramowanie, które pozwalało wejść do assemblera i już trochę pogrzebać w tym systemie. Tak, więc to myślę, że to te pierwsze, niektórzy mówią, że to były pierwsze takie elementy hakera, które już gdzieś tam spoglądały, tak? Stąd takie zainteresowanie. No i później to już się dalej potoczyło, oczywiście pecety, pierwszy, własny, kolejny i sieci i tak dalej, ale od tego się wszystko rozpoczęło.
No ja chciałem powiedzieć, że komodorowcy też mieli swój kartridż do hakowania, nazywał się Action Replay, też pozwalał na zafrizowanie pamięci i zrzucenie jej na przykład na kasetę, co też czyniłem, chodząc do kolegów, którzy mieli stację dyskietek, żeby zgrywać gry na kasety.
No, takie rzeczy robić. Tak jest, jak najbardziej. Ja myślę, że to są dwa obozy, które z jednej strony tak wirtualnie się ze sobą, że tak powiem, trochę tutaj rywalizują, ale ja myślę, że to są dwa 8-bitowe komputery, które pomogły wielu ludziom zrozumieć, jak działają systemy, jak działają komputery i rozwinąć się w tym zakresie, więc myślę, że tutaj również miałem kolegów związanych z Commodorem i też pozwalali mi zajrzeć do swoich właśnie freezerów, tak, jak najbardziej, to też jest ten element, a tutaj tylko wspomnę o tej, spowiedziałeś o stacji dyskietek, to oczywiście stację dyskietek później też miałem, ale lepszym rozwiązaniem było turbo w magnetofonie, które wykonałem własnoręcznie, no bo w lutownicę posiadałem, elektroniką się interesowałem, więc zrobienie turbo to dopiero był, że tak powiem, element, gdzie sam samoczynnie mogłem wykonać własne turbo do magnetofonu bodajże CAX-90, ale mogę się już mylić, bo taki szary, ładny szary magnetofon.
To były czasy. Tak. Krzysztof, wyczytałem, że kończyłeś studia na Wicie, kiedyś to się w Sisis nazywało. Tak. Nawet patrzyłem rocznikami, gdzieś tam mogliśmy się otrzeć na korytarzu. Słuchaj, studiowałeś przetwarzanie danych i powiedz, czy studia, bo wiele osób zadaje to pytanie, czy studia pomagają później w karierze, czy trzeba mieć studia? Czy tobie studia pomogły w późniejszej pracy?
Tak, jak najbardziej. Pierwszym elementem oczywiście ta specjalność moja to była teleinformatyka, ta z języka angielskiego data communication, ale to szeroko pojęta teleinformatyka. Myślę, że mi dały dużo. To znaczy przede wszystkim taki element, gdzie ja tak naprawdę za każdym razem nie uczestniczyłem w studiach stacjonarnych, tylko zaocznych. Wybrałem taki tryb, że dość szybko rozpocząłem pracę i to pierwsza taka poważna praca była już w IT, a tak naprawdę studia plus praca IT dały mi to, że ja mogłem to, co w teorii się nauczyłem, w praktyce wykorzystać na co dzień, bo to były sieci komputerowe, to były pierwsze elementy, gdzie pojawiał się gigabit internet. Pamiętam swoją pierwszą taką prezentację na zajęciach, gdzie faktycznie mogłem, że tak powiem, dość w Ethernet, że tak powiem, dość wynikliwie zajrzeć. To było pierwsze czytanie dokumentów typu RFC, gdzie faktycznie zajrzałem, gdzie ja przygotowałem się do wykładu na temat gigabit internetu, a później miałem przyjemność testować go w położonych przez własnoręcznie kablach, tak? Więc tak naprawdę z drugiej strony, jeżeli chodzi o studia, to dla mnie kluczem jest to wszystko, że pewien studia dają nam, czy uczą nas przede wszystkim pewnego toku nauki, a to niejednokrotnie wykładowcy nas na pewne zagadnienia nakierowują. I to niejednokrotnie po studiach właśnie wybiera się kolejną specjalizację, czy gdzieś tam pojawiają się zagadnienia, które tutaj dość mocno wpływają na to, co się będzie działo. Z drugiej strony mogę powiedzieć oczywiście z własnych studiów, ale teraz z drugiej strony, jako wykładowca. Bardzo miło mi jest spotkać na przykład studentów, którym miałem przyjemność uczyć etycznego hackingu, czy z informatyki, czy zarządzania incydentami, a teraz widzę ich na przykład pracujących w NCBC. Tak, czyli generalnie tak naprawdę no tutaj mówimy oczywiście o CERT-cie MON-owym, ale no nie mniej, to znaczy nie kończyli studiów, które de facto zajmowały się informatyką, ale jednak poszli w tym kierunku. Więc mam taką cichą nadzieję, że być może ja troszeczkę zasiałem w nich tą nutkę takiego zainteresowania czy pójścia w ten element zarządzania incydentami, bo to jest taki główny element. Tak to z mojej perspektywy wyglądało.
Czyli młodzi ludzie, warto iść na studia od razu po liceum czy technikum. Nie odpuszczajcie tego, bo kiedyś się wam to może przydać.
Ja myślę, że jak najbardziej. Muszę tylko dodać jedną rzecz, że ktoś kiedyś powiedział mi jedną taką rzecz. Nikt nam nie zabierze tego, co się nauczyliśmy, co mamy w głowach. Tak? I ja to dość mocno tutaj też staram się podkreślać też swoim dzieciom, że faktycznie warto się uczyć, warto inwestować w siebie, bo to będzie procentował w przyszłości. No i to mogę po skromnej swojej osobie potwierdzić.
No i możecie trafić na takiego wykładowcę, jakim jest Krzysztof. I zaraz posłuchacie o jego doświadczeniach, więc warto, warto. Krzysztof, karierę zaczynałeś tak... Jak spojrzałem w CV, jakoś w okolicach 94 roku, jako sieciowiec. Tym sieciowcem byłeś jakieś 6,5 roku, jak dobrze naliczyłem. Jak w latach 90. wyglądała praca sieciowca i menadżera IT? Były w ogóle jakieś ataki wtedy?
Najczęściej to były ataki fizyczne, na przykład przez gryzanie na światłowody czy przez przecięcie kabli, tak? Bo tak to wyglądało. Oczywiście też były pierwsze elementy, już się pojawiały, próby gdzieś tam, może nie przejmowania jeszcze haseł, ale te pierwsze ataki były bardziej wynikające z samej specyfiki protokołów, tak? No bo musimy pamiętać o tym, że no TCP/IP tak naprawdę w momencie, kiedy przyłączaliśmy wszyscy się do internetu, ja pierwszy raz też bodajże koło właśnie w latach 90. miałem przyjemność połączyć się do internetu przez modem, no to tak naprawdę jak już ktoś udostępnił jakieś zasoby, no to udostępnił i się cieszył się zasoby, a nie zwracał na to uwagi, czy jest to bezpiecznie, czy niebezpiecznie. I myślę, że to były te czasy, gdzie na pewno się pojawiło bezpieczeństwo. Tym bardziej, że sieciowiec, o którym wspomniałeś, tak naprawdę to ja byłem sieciowcem, można powiedzieć, z krwi i kości, rozpoczynającym od kabli. Własnoręcznie miałem przyjemność położyć te kable, być może dzięki temu zrozumiałem dość dobrze, jak te sieci działają. Kładąc na przykład, nie wiem, 200 punktów dostępowych po skrętce, tak naprawdę testując później takim narzędziem jak Fluk, dość dobrze zgłębiałem elementy, co to jest przesłuch międzyparowy, jak te parametry tłumienność wpływają na poziom tego sygnału. I oczywiście kończąc, później dalej idąc w kierunku i trochę już, tak jak wspomniałeś o bezpieczeństwie, to może to bezpieczeństwo było widoczne w trochę innej mierze, ale dzisiaj równie ważnej, w backupach, czy w kopiach zapasowych. Miałem przyjemność swego czasu po całym województwie wdrażać produkty typu Novell Network. To były te czasy, gdzie tak naprawdę Novell wtedy naprawdę miał silną pozycję i dość dobrze tutaj był postrzegany na rynku. No i mogę powiedzieć, że robiliśmy procedury robienia kopii zapasowych danych i do dziś pamiętam, jak po kilku latach, kiedy spotkałem panią, którą uczyłem, jak ma robić backupy, ona wyciąga swój zeszyt i mówi: panie Krzysztofie, ja mam tu wszystko zapisane i to działa do dzisiaj. Tak więc no, to generalnie, jak widać, tego bezpieczeństwa już być może wtedy uczyłem, ale oczywiście trochę inaczej to było postrzegane. No i teraz idąc w kierunku menedżera IT, to tak naprawdę miałem przyjemność zarządzać zespołem, no bo chwilę później od razu zostałem, można powiedzieć, menedżerem, może dlatego, że gdzieś ta nauka mi tutaj pomagała, bo rok 96 to był mój zdany pierwszy egzamin, otrzymałem tytuł Certified Novell Administrator. Później tak naprawdę trochę zostałem rzucony na głęboką wodę, no bo żeby firma utrzymała się statusem, miała status tak zwany partnera Novella, to trzeba było posiadać przynajmniej jednego inżyniera. No, więc w tym momencie miałem szybko trzy miesiące, kolejne cztery egzaminy zdane i tytuł Novell Network Engineer trafił do mnie również. Tak więc być może to też wpłynęło na to, że takie tempo nauki, poznanie kabli, poznanie tego wszystkiego i później do tego jeszcze dochodziły gdzieś tam jakieś routery Cisco, więc tak naprawdę te sieci pozwoliły bycie dobrym administratorem, a co później owocowało. Za chwilkę pewnie wrócimy do informatyki leczej, bo myślę, że to dało mi solidną podstawę, znajomość systemu, właśnie solidną podstawę do późniejszych analiz.
A z jakimi wyzwaniami musiałeś sobie radzić w tamtych czasach? Pamiętasz jakieś takie wyzwania, które teraz da się zaadresować bardzo prosto, a kiedyś w latach 90. były strasznie ciężkie do zaadresowania?
No tak, na przykład nauka. To nie było tak, jak dzisiaj uruchamiamy przeglądarkę, uruchamiamy wyszukiwarkę, czy kupujemy książkę na Amazonie, czy kupujemy książkę, nieważne, że ona jest w języku angielskim, ale kupujemy i mamy. Tak, więc generalnie, a tak naprawdę ja, przygotowując się do tych pierwszych certyfikacji, do pierwszych egzaminów, po prostu liczyłem na łódź szczęścia, żeby kupić nie sam kurs, no bo kurs trzeba było gdzieś tam zapisać się na termin, po jakimś czasie dopiero było szkolenie i tak dalej, a ja tu potrzebowałem szybko przeczytać, zaznajomić się, przetestować. Dzisiejsze czasy wirtualizacji, więc tak naprawdę wyzwania to były takie. Ja pamiętam, ucząc się do egzaminu, laptopa to miał tylko szef w firmie, tak? Takie były czasy, więc zabierałem swój stacjonarny komputer do domu, w domu miałem drugi stacjonarny. Do tego łączyłem sieć i to nie zawsze jeszcze bazując na skrętce, tylko rozpoczęto od sieci cienkiego Ethernetu, tak? Czyli w tym momencie rozpoczynamy od kabla koncentrytycznego, więc i tak naprawdę to były wyzwania. Dzisiaj mamy wirtualizacji, uruchamiamy sobie dowolny element wirtualizacji, tworzymy jeden serwer, drugi serwer, możemy na przykład, nie wiem, uruchomić urządzenia sieciowe zwirtualizowane i uczymy, testujemy się. Piękne czasy, tamtych czasów nie było i to były wyzwania. Przygotowanie, przetestowanie czegoś naprawdę było dość duże, bo trzeba było ze sobą, że tak powiem, trochę powozić tego sprzętu, żeby można było potestować, a w dowolnym miejscu nie dało się uczyć, usiąść chociażby tak jak takie czasy jak z tabletem, czy wziąć sobie tablet, książkę na tablecie. No nie, to nie te czasy jeszcze i to były wyzwania. Właśnie przede wszystkim czerpanie wiedzy z tych i tych informacji po prostu, które dzisiaj są ogólnodostępne na wyciągnięcie ręki.
Jeszcze wtedy chyba Google nawet nie było, jak dobrze pamiętam.
Tak mi się wydaje, nie. Nie chciałbym, że tak powiem, nie sięgam aż tak głęboko pamięcią, kiedy rozpocząłem korzystanie z wyszukiwarek. No oczywiście, jak się przyłączyłem do internetu, ale mój pierwszy kontakt z internetem to nie był internet, to nie była przeglądarka. To były BBS-y, tak? BBS-y podłączone przez modem 9600, tak? To gdzieś wzwaniało się, całą noc się zbierało, linia telefoniczna była zajęta, rodzice no gdzieś tam pokrzykiwali, co ty robisz, że nie można do nas się dodzwonić i tak dalej, tak? Więc no, to były te czasy i tak pozyskiwało się kiedyś pliki czy ewentualnie elementy, a dopiero później przyszły piękne czasy, że dzisiaj otwieramy telefon komórkowy i mamy, że tak powiem, internet, wyszukiwarkę, dokumentację, książkę, na każde życzenie, na każde kliknięcie, można powiedzieć.
I marudzimy, że 100 megabitów to wolno, prawda?
Tak jest.
Mam dwa pytania od słuchaczy. Pierwsze pytanie, czy pamiętasz, od której kategorii kabla startowałeś, jak kładłeś swoje pierwsze okablowanie?
Od trzeciej kategorii, którą tak, gdzie przede wszystkim też obsługiwały sieci telefoniczne, tak? Sieć później piąta pracowała na specjalnych kategoriach i myślę, że ta piątka była dość tutaj wymagana. Ale trzecia, gdzie przewód telefoniczny, czy później do tego też jeszcze kabli, no ja nie spawałem światłowodów, ale kładłem światłowodów, można powiedzieć, fizycznie, ale no. Pamiętam swego czasu takie być może wydarzenie, które dzisiaj, jak po wielu latach, jak spojrzę na to, to zostałem zaproszony do, bo miałem przyjemność pracować w firmie Samba, już nie istnieje, oddział miała w Gdyni. I pamiętam, że kiedyś zostałem zaproszony do zespołu projektowego, żeby zaprojektować sieci, czy sieci w kampusie Akademii Marynarki Wojennej, tak? No a dzisiaj w tych murach mam przyjemność wykładać, więc no to jest taki trochę zbieg okoliczności, ale wspominam to z dużym sentymentem.
Mamy kolejne pytanie, czy to był nowel Trójeczka, czy już był nowszy?
Trójeczka bez jeszcze NDS-a, z tak zwanym bindery i rozpoczynałem od, a jeszcze oczywiście w przypadku nowela rozpoczynałem od wcześniejszych rozwiązań nowela, ale tego nie będę mówił, myślę, że na koniec później wrócimy do tego tematu, ale trójka, a certyfikację robiłem z Netware'a już 4, opierając się o NDS-a, który tak naprawdę wprowadził usługę katalogową, tak, o której dzisiaj też szeroko korzystamy z usługi Active Directory, bo tak naprawdę ta usługa jest dzisiaj bardziej znana niż wcześniejsza wersja tej samej usługi brandowana przez firmę Novel.
No dobra, lecimy dalej. W 2001 roku zacząłeś ponad 7-letnią podróż z CD Projektem. To jest ciekawe. Jeszcze wtedy nie był to Red. Uwaga. I tam byłeś szefem IT. Jak w ogóle trafiłeś do CD Projektu?
Tak, tu Adamie, przepraszam, ale cię sprostuję trochę, bo ja pracując w tej firmie generalnie tak naprawdę na tą nazwę może jestem wyczulony przez zarząd, z którym miałem przyjemność współpracować naprawdę dobrze. Firma nazywa się CD Projekt. Jest to polska firma i należy używać nazwy CD Projekt. Tak myślę, że tutaj Michał Kiciński i Marcin Iwiński zgodzą się ze mną, że faktycznie oni zakładają tą firmę wiele lat temu, taką nazwę przyjęli. Tak, no wiadomo, że dzisiaj mamy wpływ języka angielskiego i stąd ta nazwa cytowana jest tutaj, czy mówiona jest w języku angielskim. To była bardzo ciekawa przygoda, ponieważ trafiłem właśnie uczestnicząc na studia na CSIS, gdzie mój kolega Marcin Marzyński, z którego też spotkałem na uczelni i to widać te dobre, że tak powiem, wpływy uczelni. Gdzieś mówimy tak, wiesz co, no mam taką firmę, ja tam pracuję, czy nie chciałbyś popracować? No bo tak ocenił mnie, że trochę w tym IT faktycznie trochę się znam, trochę gdzieś tam, że tak powiem, tej wiedzy mam. No i tak poszedłem na rozmowę tak z marszu, można powiedzieć, no i zostałem. Miałem przyjemność pracować tam, jak firma rozpoczynała, to było 30 osób. Wychodząc z firmy, zostawiłem firmę pod dobrą opieką, gdzie było 300 osób, tak? Czyli to był mniej więcej taki, ale tak naprawdę tutaj mogę powiedzieć, że rozpoczynając swoją przygodę z firmą CD Projekt, rozpoczynałem od właśnie też powiązania trochę IT, nie już jako menedżer IT, bo tak naprawdę ta firma rosła, czyli tak naprawdę rozpoczynałem na takiej klasycznej pozycji helpdesk administratora. No to myślę, że w urzędach dzisiaj pewnie też spotykana bardzo często, ale ona dała mi bardzo dobry kontakt z ludźmi. I ten kontakt myślę, że powodował, że ta atmosfera pracy firmy tak gdzieś tam się wciągnęłem i faktycznie poświęcałem tam sporo czasu, ale myślę, że stawiając pierwsze serwery, pierwsze rozwiązania, później idąc w kierunku oczywiście formalizowania procesów zakupu sprzętu, serwisu i tak dalej. Tam było wiele do zrobienia, no bo jak w latach 2000, na początku lat 2000 wiemy, że to nie było tak, że wszystko było pięknie tak poukładane. Trzeba po prostu to poukładać, trzeba było poinstalować pierwsze serwery, pierwsze hostingi były wykorzystywane gdzieś tam. Strona internetowa gdzieś pojawiała się, trzeba było ją trochę chronić. Pamiętam wdrażanie SSL-a, certyfikatów, które gdzieś tam wymuszaliśmy, żeby właśnie było bezpiecznie. No i oczywiście tam były pierwsze elementy z bezpieczeństwem. Kończąc swoją przygodę z CD Projektem, też miałem przyjemność wspólnie z swoim zespołem, a tak naprawdę to z jednej strony wykorzystałem, firmowałem, można powiedzieć, to jako szef działu IT, ale wdrażaliśmy pierwsze polityki bezpieczeństwa, no i tam tak naprawdę pierwszy raz wdrożyłem system kryptograficzny, a mam na myśli smart karty, czyli każdy z pracowników miał kartę, karty były specjalne, myślę, że dzisiaj chyba nie zdradzę jakiejś tajemnicy, być może już są zupełnie inne firmy, w CD Projekt, zupełnie inne karty, ale chodzi o to, że wtedy tak naprawdę każdy dostał identyfikację identyfikator, karta była hybrydowa. To znaczy, że karta była zbliżeniowa i w międzyczasie jeszcze z chipem, gdzie można było się uwierzytelnić w systemie Windows. No i to było jedno z moich pierwszych wdrożeń, które dokonałem właśnie wdrażając możliwość uwierzytelnienia się w systemach Windows za pomocą karty i certyfikatu. No myślę, że na te czasy to też było takim elementem, który już myśląc wiedziałem, że hasło to nie jest to coś, co za chwilkę będzie tak powiem, tym elementem niebezpiecznym, a PKI dzisiaj, jak wiemy, bardzo mocno tutaj nas pomaga. No i oczywiście oprócz tego, jeżeli spojrzymy, to ten CD Projekt był też Red, bo tak naprawdę to były czasy, gdzie Red się tworzył, czyli generalnie ta firma, która była odpowiedzialna za produkcję Wiedźmin, no miałem przyjemność współpracować z programistami i też trochę niektórzy mówią, że troszeczkę im przeszkadzałem, czy niektórzy właśnie nawet po latach się dowiedziałem, gdzie całe systemy, które starałem się budować bezpieczeństwo, oczywiście wdrażanie pierwszych zarządzanych antywirusów, jakichś restrykcji, GPO i tak dalej, gdzie ten system nazwano troszeczkę przeszkadzający programistom binkostradą, tak, więc to było tak nazwane, więc później po latach się dowiedziałem właśnie, że to była binkostrada, tak, że w tym momencie przeszkadzałem im trochę, ale to były oczywiście pierwsze serwery proxy, pierwsze mechanizmy, które coś tam monitorowały, no ale tak naprawdę dało mi to dużo, no i tak naprawdę ta przygoda zakończyła się również z tym, że jeżeli ktoś spojrzy, ktoś grał Wiedźmina pierwszego, proszę spojrzeć, no skromnie dodam, że moje nazwisko też również się tam pojawiło, więc jakiś tam udział przynajmniej od tej strony sprzętu, od strony odpowiedzialności za IT miałem, który pomógł, mam nadzieję, że nie na tyle, że na tyle im pomogłem, niekoniecznie aż tak przeszkadzałem, tak, bo wiadomo, że bezpieczeństwo trochę przeszkadza w osiąganiu pewnych elementów, ale jest bardzo ważne. I to była przygoda z CD Projektem. Potem tak naprawdę wybrałem właśnie szkolenia. Wybrałem przede wszystkim to, że chciałbym się dzielić wiedzą i to była ta taka zmiana, tak, trochę frontu. I to była przygoda.
No dobra, ale CD Projektem. Patrząc na twoje CV jeszcze jakby starałem się określić tak precyzyjnie, w którym momencie zostałeś bezpiecznikiem, czyli tutaj ten moment przełamania z kariery sieciowca, menedżera i ogólnie osoby od IT w stronę bezpieczeństwa. Kiedy to się stało?
Myślę, że można powiedzieć, że tym bezpiecznikiem mocniej stałem się w momencie, kiedy rozpocząłem właśnie przygodę ze szkoleniami, tak, pracowałem w ośrodku oferującym czy prowadząc szkolenia i cały czas tak naprawdę można powiedzieć, bo rozpocząłem od systemu Windows i tak naprawdę ten Windows zgłębiałem dość mocno, starałem się wyciągać z niego wszystko, PKI, bezpieczeństwo i tego typu elementy i to był ten moment, gdzie właśnie rozpoczynając tutaj, tu się stałem, można powiedzieć, tym bezpiecznikiem, bo po trochu, jak już przeszkoliłem sporą ilość osób, systemów, bo trenerem firmy Microsoft jestem już od, o ile dobrze liczę, też od roku właśnie 2007, kiedy zakończyłem tę przygodę, to już jest 14 lat, za chwilkę będzie 15 lat, więc no pierwsze szkolenia wtedy prowadziłem i tak naprawdę powoli zacząłem już też skręcać trochę na etyczny hacking i forensik. A tak naprawdę te elementy, można powiedzieć, że to rok 2007 do 2010 ukierunkowało mnie w tym dość mocnym bezpieczeństwie. Tak, to było takie, że już mnie ciągnęło z tej administracji bardziej na te bezpieczeństwo, bo pojawiały się ciekawsze rzeczy właśnie przełamania, włamania, czy przede wszystkim incydenty, które trzeba było, z którym sobie trzeba było radzić, czy którym można było gdzieś tam systemy zabezpieczyć, czy też później chronić. Tak? I to ten element tu się pojawił właśnie między CD Projektem, a można powiedzieć CD Projekcie rozpocząłem swoje pierwsze elementy z przygody z bezpieczeństwem, a później ją kontynuowałem jako trener i wykładowca. Bardziej trener, bo jeszcze wtedy jako wykładowcą akademickim nie byłem.
No i od 2007 roku prowadzisz własną działalność. Czym zajmujesz się w codziennej pracy w swojej własnej działalności?
Dzisiaj przede wszystkim to prowadzę szkolenia. Prowadzę autoryzowany ośrodek firmy EC Council, czyli tak naprawdę tutaj przede wszystkim staram się dostarczać szkolenia typu Certified Ethical Hacker, ale to robią kilka firm w Polsce i robią myślę, że też również dobrze, ale ja postawiłem sobie trochę inny cel, a mianowicie wcześniej oczywiście świadcząc usługi wszelkiego typu bezpieczeństwa, konsultingu, czy ewentualnie wspomagając niektóre firmy właśnie w tym bezpieczeństwie, przechodząc przede wszystkim później do takiego właśnie zostania dzisiaj tym ośrodkiem, który pozwala przede wszystkim na jedną rzecz. Ja postawiłem sobie za cel. To znaczy moim celem było tak, wszyscy szkolą etycznych hakerów, okej, okay. Wszyscy szkolą pentesterów, okej, okay. Ale tak naprawdę certyfikowanych informatyków śledczych czy certyfikowanych osób, które zarządzają incydentami nie było tak dużo, więc w związku z tym od zeszłego roku mam przyjemność w Polsce po polsku prowadzić właśnie szkolenia Certified Hacking Forensic Investigator, tak i przede wszystkim Council Certified Incident Handler. I to są elementy, które pozwalają. I to był taki mój cel, czyli żeby trochę tutaj połączyć to wszystko, a w międzyczasie oczywiście ta działalność służy mi do tego, żeby prowadzić wykłady, żeby prowadzić szkolenia indywidualne, czy przede wszystkim też takim oprócz szeroko pojętego bezpieczeństwa, to jest taki kolejny mój konik, to jest PKI, tak, i mam nadzieję, że ty, Adamie, również korzystasz już z nowego dowodu osobistego i wiesz, jak wykorzystać zaawansowany podpis elektroniczny, który znajduje się w tym dowodzie i wiesz, jak może można wgrać sobie również certyfikat kwalifikowany do tego dowodu. Jeżeli nie, to myślę, że przy jakimś spotkaniu będę mógł na ten temat poopowiadać. To są te elementy, którym właśnie zajmuje się moja firma, oczywiście przez etyczny hacking, szkolenia, poprzez usługi ekspertyzy informatyki śledczej, bo to dzisiaj można powiedzieć, że Netcomputer właśnie to wykonuje, ekspertyzy, szkolenia i przede wszystkim też właśnie jakieś wsparcie firm czy takie konsultacje w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa.
Jestem na etapie wymiany dowodu, więc jak już go wymienię, to z chęcią posłucham, co mogę z nim zrobić więcej niż tylko okay. Pokazać na wezwanie. Krzysztof, lubisz dzielić się wiedzą. Jesteś wykładowcą na paru uczelniach teraz wyższych. Nie będę pytał o szczegóły tych uczelni, tego, co wykładasz. Bardziej interesuje mnie i chyba też naszych słuchaczy, czy jako wykładowca widzisz światełko w tunelu, że kiedyś uda się uzupełnić kadry związane, wiesz, ze światem cyberbezpieczeństwa. Czy w ogóle jest zainteresowanie takim tematem?
Tak, jest zainteresowanie. Spoglądając na to, ja na tych wykładach niektórych staram się wprowadzić do bezpieczeństwa przez etyczny hacking. To znaczy przez tak naprawdę, żeby dobrze tutaj nauczyć osoby, czy krótko mówiąc, nastraszyć ich na początek, to trzeba pokazać, jak łatwo dzisiaj przeprowadzić atak, jak łatwo dzisiaj zostać zhakowanym, czy że tak powiem zaatakowanym. I z drugiej strony to daje nam ten obraz, że faktycznie trzeba się bronić. Drugim elementem to jest podejście do informatyki śledczej, nie takie zaawansowane, jak robić analizy, bo do tego potrzeba czasu, wiedzy, ale moim takim celem na tych zajęciach jest przygotowanie tego użytkownika, żeby jeżeli znajdzie się w takiej sytuacji, że zostanie zaatakowany, zostanie zhakowany, żeby wiedział, jak postąpić w przypadku zabezpieczenia materiału dowodowego, żeby nie bał się zrobić kopii binarnej dysku, żeby nie bał się zrzucić zawartości pamięci RAM do analizy, mimo że on może nie mieć tej wiedzy, ale jeżeli przekaże te dane swojemu zespołowi reagowania na incydenty czy zespołowi bezpieczeństwa, to już w tym momencie jest świadomy tego, że pierwsze działania właśnie takie pozostawienie śladów czy pozostawienie tych czynności, wykonanie czynności na miejscu jest bardzo ważne. I tego uczę ich, zachęcając właśnie do przede wszystkim takiego zdrowego podejścia do niebania się incydentu, bo jak wszyscy wiemy, no incydent przyjdzie prędzej czy później, tak? Niektórzy bardziej go odczują, niektórzy mniej, niektórzy są lepiej przygotowani, inne firmy mniej przygotowane, ale no, jak widać, ci atakujący coraz więcej wykorzystują tych podatności, podatności się będą pojawiały, zanim zostaną załatane przez producentów oprogramowania, to te kółko będzie się kręciło samo i będą się cały czas pokazały, ale moim celem na tych zajęciach jest też przede wszystkim też edukacja ludzi, można powiedzieć, niekoniecznie technicznych, ale na przykład prowadziłem zajęcia z bezpieczeństwa informacji czy z takich podstaw cyberbezpieczeństwa, gdzie na przykład życzyłem sobie, żebyśmy postawiłem sobie za cel nauczyć tych użytkowników korzystania z GPG, czyli żeby wiedzieli, co to jest klucz publiczny, jak wygenerować klucz publiczny, bo na przykład elementem zaliczenia było wysłanie pracy zaliczeniowej zaszyfrowanym pliku z klucz. Ja udostępniałem klucz publiczny i trzeba było, jednym z elementów było udostępnienie tej pracy, więc tak naprawdę wymuszałem na nich troszeczkę to, co dzisiaj jest niezbędne w codziennej pracy. To znaczy, jeżeli wysyłają mailem, to mają świadomość, że dane, które muszą być chronione, powinny być szyfrowane i to najlepiej jak się da, nie zawsze tylko korzystając z hasełka w 7-Zipie, tak? I myślę, że tak naprawdę ja swoim tutaj tym prowadzeniem zajęć staram się zachęcać, pokazać im, w jakim kierunku powinni pójść. I to tak mniej więcej te zajęcia wyglądają. A oczywiście przy etycznym hackingu czy informatyce śledczej już są bardziej zaawansowane rzeczy, no to staram się przekazywać tą wiedzę, którą ja posiadłem, czy po przede wszystkim inspirować ich, w jakim kierunku powinni się uczyć, jakich narzędzi powinny poznać i w tym momencie, żeby pogłębiali tą wiedzę, bo i tak jak każdy informatyk dzisiaj musi się uczyć, uczyć i jeszcze raz uczyć. Jak się przestanie uczyć, to już nie będzie tym informatykiem śledczym, bo w pewnym momencie się zatrzyma. I tak jak z każdym z nas zajmującym się szeroko pojętym IT i bezpieczeństwem, tak to wygląda.
Wspomniałeś, że zaczynasz ludzi zachęcać, stosując socjotechnikę i pokazując im te fajne rzeczy, czyli ethical hacking, ale zauważyłem, że wykładasz też jakby głównie chyba twoim konikiem jest właśnie forensik. Obydwaj wiemy, że forensik jest ogólnie trudnym tematem, zarówno technicznym, jak i mało kto wie, ale to jest też trudny temat psychicznie. Czy informujesz studentów, że forensik nie zawsze jest fajny i przyjemny? Czy mają tą świadomość, czym mogą się ewentualnie mierzyć?
Tak, jak najbardziej. Ja bardzo mocno mówiąc o tym, bo niektórym się to podoba, że jestem tam biegły, że współpracuję z organami ścigania, ale ja bym chciał powiedzieć wszystkim, że tak naprawdę ja zanim zostałem biegłym, 3 lata się zastanawiałem, czy wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co robię. Bo proszę pamiętać, że informatyk śledczy to nie tylko to, że weźmie system, przeanalizuje, ale on musi wziąć odpowiedzialność za to, co napisze w tym raporcie, za to, co znajdzie, za to, czego nie znajdzie, bo też tak może być, tak? No i w tym momencie musi mieć też świadomość, że biegłemu też grożą zarzuty za, że tak powiem, przekazanie opinii niezgodnej z prawdą. A na przykład może ona wynikać z nieposiadania wiedzy albo z nieznajomości tematu. W związku z tym tak naprawdę zawsze informuję, że my musimy się mocno zastanowić, w jaki sposób robić. Takim klasycznym przykładem jest to, jak bardzo często dostaję pytania, czy pan Kowalski wykonał na tym komputerze takie i takie czynności. A ja zawsze odpowiadam, nigdy nie odpowiadam, że pan Kowalski wykonał lub ich nie wykonał. Dlaczego? Bo ja widzę fakty. Informatyka śledcza zajmuje się faktami. Czyli tak naprawdę faktem jest to, że użytkownik o identyfikatorze, na przykład J.Kowalski, uwierzytelnił się na tym komputerze, wykonał takie czynności. Ale czy to zrobił pan Kowalski, czy być może osoba posługująca się tym identyfikatorem, której on udostępnił hasło, albo której ktoś przejął hasło, tego ja nie widzę. Ja takich faktów nie widzę i nie mogę. I to jest informatyka śledcza. Dzisiaj informatyka śledcza ma nam pomóc z perspektywy dowodowej zabezpieczenie materiałów, ale i przede wszystkim też odpowiedzenia na tak zwane złote pytania kryminalistyki, czyli kto, kiedy, w jaki sposób, co zrobił, jak do tego doszło. Ale tak naprawdę cały czas informuję o tym, że informatyka śledcza po pierwsze wymaga dość dużego zaangażowania i wymaga dość dużej wiedzy, analizując systemy, ale to nie tylko systemy, ale to też również telefony komórkowe czy inne urządzenia, które dzisiaj trzeba przeanalizować i odpowiedzieć, czy tak naprawdę informatyk śledczy ma wspomóc organy ścigania, rozwiać ich wątpliwości i ten materiał dowodowy w postaci cyfrowej przekazać w takiej formie, w postaci raportu, który będzie zrozumiały nawet dla osób nietechnicznych. To nie jest takie, że a tutaj było gadu, na przykład, nie wiem, dawne gadu, czy dzisiaj Messengera, że dwóch panów przesyłało sobie jakieś te informacje, jakieś pliki, ale dla sędziego może być to trudne. Także w tym momencie, a więc my musimy to opisać dokładniej. Użytkownik komputera o takim identyfikatorze za pomocą komunikatora, o identyfikatorze takim i takim, w profilu użytkownika tego i tego ujawniono ślady wskazujące na przesyłanie plików pomiędzy użytkownikami takim i takim, które i zawartość tych plików jest taka i taka, tak? Więc przekazuję, że jest to temat trudny, wymaga dość dużej wiedzy, ale z drugiej strony też każdy informatyk czy kiedyś się tego musi uczyć. Więc tak naprawdę też, jeżeli tylko mogę, zachęcam, żeby przede wszystkim też spojrzeć na informatykę śledczą, którą dzisiaj, ona jest trochę inaczej postrzegana. Jakbyśmy cofnęli się 15 lat temu, 10 lat, 15, to informatyka śledcza była postrzegana tylko i wyłącznie jako właśnie te sprawy związane z organami ścigania. Dzisiaj mamy drugą linię, trzecią linię, mamy firmy specjalizujące się w analizie powłamaniowej i starają się te ślady też analizować i dopiero później dział prawny decyduje, czy złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, czy nie złożyć, tak? Ale informatyka śledcza w tym zakresie dzisiaj firmom pomaga zabezpieczyć materiał dowodowy, pomaga zabezpieczyć właśnie te ślady, które można później wykorzystać procesowo do złożenia zawiadomienia. I to jest informatyka śledcza i to jest tego staram się tutaj też uczyć, czy wskazywać, a przy okazji też pokazuję, czy wykorzystuję, jak można wykorzystać etyczny hacking w informatyce śledczej, no bo tak naprawdę też działam tak jak hakerzy. Jeżeli hakerzy przejmują czy przełamują zabezpieczenia, a jeżeli ja nie mogę dostać się do systemu, który jest zabezpieczony hasłem, no to też tą wiedzę staram się wykorzystać, czyli z jednej strony trochę działam jak ten etyczny haker, tak? I taką wiedzę staram się przekazywać młodym ludziom, zachęcając, że myślę, że to jest ten element, który dzisiaj będzie na pewno wykorzystywany i coraz częściej ta informatyka śledcza jest związana ze śladami, z poszukiwaniem śladów, poszukiwaniem atakujących, poszukiwaniem hakerów, tak? Ale trochę z perspektywy tej organów ścigania, trochę trzeba ją tutaj ograniczyć, bo tam troszeczkę inaczej na to spoglądamy, ale to nadal jest ta sama informatyka śledcza. Zresztą sama nazwa wskazuje, jak zwrócicie uwagę Państwo, to informatyka śledcza to jest polskie tłumaczenie. Tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na angielski computer forensic, możemy przetłumaczyć na kilka sposobów. Może być to na przykład informatyka sądowa, bo tak naprawdę sądy powołują biegłych ekspertów, ale może być również kryminalistyka komputerowa w takim dosłownym tłumaczeniu, gdzie właśnie ma dostarczyć dowody. No i to pokazuje być może, na ile jest to zawiłe i skomplikowane, ale mam nadzieję, że to z przyjemnością na swoich wykładach właśnie staram się tak przekazać i przede wszystkim też właśnie wskazać rolę informatyki śledczej i również te techniczne aspekty informatyki śledczej.
To powiedz nam, warto zostać biegłym? Da się na tym zarobić? Jakie są w ogóle benefity pracy biegłego?
Benefitów to powiem szczerze, ja to wykorzystuję dzisiaj w takim zakresie, gdzie po pierwsze zdobytą wiedzę techniczną czy praktyczną wykorzystuję później w szkoleniach, czy staram się tę swoją wiedzę zrobić. Z jednej strony jest ciężko zostać biegłym na samym starcie, bo tak naprawdę moje laboratorium, które mam wyposażone, no niestety wymaga ciągłych nakładów. Aktualizacja oprogramowania, nie wiem, do telefonów komórkowych, do komputerów, no to jest tak średnio kilka tysięcy euro rocznie za aktualizację, tak? Więc no jak spojrzymy na to, a te ceny cały czas idą w tej chwili, ja tylko łapię się za głowę, jak co roku muszę przedłużyć swoje licencje, więc w związku z tym pewnie będzie na początek ciężko, ale ja oczywiście też zachęcam, no stawki niestety nie zachęcają, bo 30 parę złotych za godzinę pracy biegłego to nie jest stawka, która zachęca, niektórzy mówią wręcz zniechęca, ale z drugiej strony ja też spoglądam na to jako powiedzmy moja misja, gdzie chciałbym swoją wiedzę, którą zdobywałem przez lata, którą się dzielę, też chciałbym tą wiedzą się dzielić i tym doświadczeniem, żeby wspomóc te organy ścigania, żeby tak naprawdę mogły podejmować słuszne decyzje, tak? Bo no niestety zdarza się tak, że ja jestem na przykład trzecim biegłym powołanym w danej sprawie, dwóch pierwszych miało opinie tak zwane sprzeczne, czyli w tym momencie do powołania jest potrzebne, do rozstrzygnięcia jest potrzebne powołanie trzeciego biegłego, to pokazuje po prostu, jak temat jest trudny, ile zależy od narzędzi, ile zależy też również od wiedzy tutaj, którą w danym zakresie ktoś posiada, ale jak najbardziej zachęcam. Z drugiej strony no myślę, że z samym biegłym zostać to dzisiaj pewnie by na starcie się nie wyżyło, ale robiąc coś innego przy okazji również pewnie tak, jak najbardziej, bo myślę, że te zlecenia dopiero przyjdą pewnie po wielu latach. Ja można powiedzieć, że dzisiaj tych zleceń mam może trochę więcej, ale no jestem biegłym trzeciej kadencji, czyli już upłynęło mi 10 lat, jak wykonuję ekspertyzy, a w swoim życiu wykonałem kilkaset ekspertyz, więc myślę, że przekroczyłem 500, zależy od tych sądowych, jak i również takich komercyjnych, bo myślę, że te komercyjne ekspertyzy no finansowo trochę lepiej wyglądają. Tak, i to powiązanie tego wszystkiego myślę, że tutaj daje te benefity, o których wspomniałeś.
10 lat. Słuchaj, wiemy, że nie możesz zdradzić szczegółów tego, co robisz jako biegły, ale zadam to pytanie ogólnie. Jakie sprawy, z jakimi sprawami spotkałeś się takimi najtrudniejszymi i dlaczego były dla ciebie najtrudniejsze?
Każda sprawa jest inna, to trzeba powiedzieć. To nie jest tak, że niektórzy powiedzą, że jak już zrobiłeś jedną sprawę, to będziesz już ją, że tak powiem, powtarzał. No nie, bo do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie. Trudne sprawy najczęściej to są takie, gdzie brakuje materiału dowodowego. No bo proszę wyobraźcie sobie taką sytuację, gdzie, nie wiem, analizuję telefon komórkowy, na którym jest zainstalowanie oprogramowania szpiegowskie. Widzę, ujawniłem ślady, które pokazują, że faktycznie ten oprogramowanie zostało pobrane, ale nie ma śladu, kiedy dokładnie zostało wprowadzone do tego telefonu, dlatego że kolejna aktualizacja czy kolejna wersja tego oprogramowania mogła zatrzeć te ślady. Czyli w tym momencie w logach nie ma informacji, nie mam dodatkowych informacji, a w międzyczasie użytkownik jeszcze coś tym telefonem wykonał, no bo przecież on go użytkował, czyli pewne ślady zostały zatarte, czy zostały wykasowane, tak? No i w związku z tym bardzo często jest tak, że ja widzę pewne elementy, które faktycznie wskazują na to, ale to są tylko moje przypuszczenia, ale ja w ekspertyzie nie mogę swoich przypuszczeń ujawnić, tylko muszę opierać się na faktach. Fakt wskazujący na to, że taka czynność została wykonana, którą mogę potwierdzić na podstawie logu czy artefaktu systemu, który na to wskazuje, i to są te najtrudniejsze sytuacje, tak? Gdzie w tym momencie czuję, widzę, że faktycznie wszystko wskazuje na to, że na tym telefonie to i to było robione, albo na tym komputerze takie, takie czynności były robione, ale nie ma śladu, bo na przykład użytkownik dość dobrze to wykasował, dość dobrze usunął. Dzisiaj wiemy o skutecznych technikach antyforenzykowych, gdzie możemy wyczyścić ślady i mimo, że faktycznie widzimy pewne takie przesłanki, które wskazują na to, że takie czynności były wykonane, ale nie ma konkretnych śladów, konkretnych logów, więc w związku z tym to są chyba te najtrudniejsze sytuacje. No oczywiście do trudnych coraz trudniej dzisiaj będzie w informatyce śledczej dostać się do danych, które są szyfrowane. No bo wyobraźmy sobie taką sytuację, otrzymuję telefon od osoby, która no, popełniła samobójstwo, tak? No tam też się zdarza, no więc w tym momencie ktoś musi pomóc. Osoby z najbliższego otoczenia nie znają tego PIN-u, więc no wszystko zależy od tego, na ile uda mi się wykorzystać techniki hakerskie do przełamania zabezpieczeń i odczytania tej zawartości zakodowanej, zaszyfrowanej. Wiemy od tak naprawdę z punktu widzenia, że iPhone od dość dawna, Android od wersji 7.0 mają szyfrowane partycje z danymi typu user data, tak, i w tym momencie tak naprawdę jest coraz trudniej. I to są chyba te elementy, gdzie czasem niestety trzeba powiedzieć, no niestety poddać się. Mimo wiedzy, mimo posiadania jakichś zastosowanych rozwiązań technicznych, dany model telefonu nie mogę odczytać zawartości, muszę po prostu go oddać, informując, że na dzień sporządzania opinii biegły nie dysponuje możliwościami technicznymi odczytania zawartości zabezpieczonego telefonu nieznanym hasłem. Tak? No i tak bardzo często się dzieje, bo to wtedy po prostu rozkładam ręce, no mówię, no bezsilność jest tutaj dość mocna, gdzie mimo, że chcę bardzo pomóc, ale techniczne, że tak powiem, aspekty nie pozwalają na to. Bardzo często te telefony leżą sobie gdzieś tam jeszcze i okazuje się czasem, że po roku czy po dwóch latach wracam do sprawy. Ja staram się też informować o tym, że na przykład pojawiły się nowe możliwości techniczne, nowe narzędzia. Tak było na przykład z telefonami iPhone, gdzie mamy tutaj do dyspozycji CheckRain czy CheckMate, nowe podatności, które zostały w telefonach iPhone'a. No i nagle się okazało, że po tych kilku latach przynajmniej można było niektóre dane odczytać, czy wręcz, że tak powiem, rozpocząć w ogóle łamanie haseł, tak, więc no i to jest ta bezsilność, to są te takie trudne sprawy, ale tak jak powiedziałem, każda sprawa jest inna, bardzo często tutaj musimy też wziąć pod uwagę, że dostajemy materiał dowodowy i my odpowiadamy tylko na to, co otrzymaliśmy. Na przykład, jeżeli ktoś nas pyta, czy ktoś wykonał w tym systemie takie i takie czynności, jaki adres IP został temu komputerowi przydzielony, a ja tak naprawdę mogę tylko odpowiedzieć, że na danym komputerze w materiale dowodowym, który badałem, nie ma takich danych, no bo na przykład dane były zapisane w serwerze, w logach serwera DHCP, który wiele lat temu już nie istnieje, został wykasowany i tych danych po prostu nie ma. No i bardzo często muszę, mimo że wiem, że technicznie gdzieś takie ślady mogą być, ale nie ma tych śladów, no i muszę też odpowiedzieć, że niestety nie mogę wskazać jednoznacznych śladów wskazujących na wykonanie jakichś czynności, na jakieś fakty. I to są chyba te najtrudniejsze sprawy.
No, goszcząc eksperta od forenzyka, muszę się spytać, czy no, ostatnio w sumie modny temat, czyli Pegasusa, bo wspomniałeś o telefonach. Miałeś w ogóle do czynienia z Pegasusem w swojej karierze?
Nie miałem do czynienia i tutaj ja lubię zawsze grać w otwarte karty, nie będę mówił, a może trochę, może tak. Nie, po prostu nie miałem, akurat nie trafił mi się jeszcze taki telefon, ale myślę, że pewnie to jest kwestia czasu, że być może gdzieś tam się trafi, ale z drugiej strony dość skrupulatnie śledzę, co się dzieje, tak, czy staram się dzielić też jakimiś tam wiadomościami, które się pojawiają w sieci na ten temat, czy staram się śledzić to, co wygląda, to, co jest wyłapywane, tak, jakie artefakty wskazują na to, jakie ślady, jakie procesy gdzieś tam się pojawiają. Myślę, że temat jest na tyle dla mnie interesujący, ale jeszcze niestety takiego doświadczenia z właściwym urządzeniem, które było zainfekowane, czy przede wszystkim, które było podsłuchiwane, można powiedzieć tak, też nie miałem tutaj do czynienia, więc no, tym doświadczeniem się niestety nie podzielę.
To jeżeli nie Pegasus, to może miałeś do czynienia i spotkałeś jakieś inne frameworki i aplikacje takie Pegasuso-podobne, bo wiemy, że dowiedzieliśmy się w sumie po aferze z Pegasusem, że tych frameworków jest więcej niż jeden.
Tak, tego jest sporo. Ja być może doświadczenie miałem tutaj z takimi najprostszymi rozwiązaniami szpiegującymi, można powiedzieć, a to mam na myśli Spyphone. Tak, bardzo popularny. Dzisiaj możemy chociażby go kupić w usłudze subskrypcyjnej, czyli wykupić go na miesiąc, na tydzień i tego typu ślady miałem przyjemność badać. No oczywiście tutaj to jest kwestia tak, że do każdego telefonu trzeba podejść indywidualnie, bo nie z każdego telefonu jesteśmy w stanie wszystko odczytać i wszystko przeanalizować. Telefony, czy w ogóle mobile forensic, to trzeba powiedzieć sobie jasno, to nie jest computer forensic, czyli to są dwie różne poddziedziny informatyki śledczej, można by powiedzieć, tak? Dlatego, że wszystko, co było do tej pory w takim tradycyjnym podejściu informatyki śledczej, że mam komputer, wykonuję kopię binarną, później sobie podstawiam inny dysk, czy pracuję na tej kopii binarnej, w telefonie niestety tak łatwo nie ma. Tak naprawdę w telefonie spotykamy te same techniki, które są wykorzystywane przy live forensic, czyli ja działam na żywym, uruchomionym telefonie, ale z pewnymi ograniczeniami. To znaczy ja nie mogę sobie podłączyć tego telefonu do sieci, nie mogę podsłuchać pakietów, które on wysyła przez na przykład Wi-Fi, żeby zobaczyć, gdzie nawiązuje połączenie, jakie dane wysyła, być może jakie szyfruje, jakie zdekodować, jaki proces nawiązuje, dlatego że jeżeli ja bym podłączył taki badany telefon z punktu widzenia informatyki śledczej, no to skompromituje materiał dowodowy. Dlaczego? No dlatego, bo większość z Państwa też może korzystać z usług typu znajdź mój telefon, no i może się okazać, że osoba, która oddała taki telefon do badania, oznaczyła ten telefon jako zaginiony i przy pierwszym dostępie do internetu wszystkie dane zostaną wymazane. No więc ja bym zrobił duży błąd, podłączając taki telefon do internetu, więc w związku z tym tak naprawdę staram się przede wszystkim wykonać akwizycję fizyczną danych. Co to oznacza? To znaczy wykonać taki odpowiednik kopii binarnej, ale telefonu, czyli staram się zrzucić całą zawartość pamięci EMC, pominąć takiego typu zabezpieczenia i dopiero wtedy mogę skutecznie przeanalizować. Ale jeżeli nie mogę tego zrobić, bo nie mam metod, czy w współczesnych iPhone'ach też nie jestem w stanie dostać się do wszystkich fizycznych zasobów, no to w tym momencie mam tylko dostęp tak jak zwykły użytkownik. No jak wiemy, jeżeli nie mam uprawnień administracyjnych do danego komputera, to też za dużo nie zrobię. No i w pewnych momentach też niestety nie da się tutaj zrobić. Ale wracając do tych elementów, to oczywiście z punktu widzenia dzisiaj trzeba spojrzeć na to, że każdy system, każde elementy pozostawiają ślady. Pytanie, na ile te ślady są trwałe i one nie są ulotne po na przykład restarcie telefonu, tak jak to mogło być z Pegasusem w niektórych przypadkach, ale z drugiej strony są na przykład ślady oprogramowania z Python, które miałem przyjemność badać, które były trwałe, łącznie z identyfikatorem klienta, który skonfigurował tą usługę, który korzystał, z kawałkami logów, połączeń z serwerami, adresami IP, które były połączenia, więc te ślady wyraźnie wskazujące na fakty wysyłania informacji, na przykład zmienione nazwy, czy wrzucone do baz danych typu SQLite dane w postaci zdjęć, czy współrzędnych GPS-u, kawałków SMS-ów i tak dalej, tak? Więc to w tym momencie i kwestia tego jest, jak odnajdziemy te artefakty, jak odnajdziemy te ślady, no i czy nam się uda. Jeżeli nam się uda, no to tak naprawdę ujawnimy fakty. Ale może być tak, że na przykład ktoś przywróci telefon do ustawień fabrycznych. I to jest, myślę, że dość długi temat, bo tak naprawdę przy niektórych współczesnych telefonach nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale przy nieokreślonych przypadkach, nawet po wykasowaniu danych, też jesteśmy w stanie wspomnieniem kontrolera pamięci odczytać ten dane. Ale nie dla wszystkich telefonów. Dzisiaj wiemy, że współczesne telefony, przywracając ustawienia fabryczne, starają się wypełniać komórki pamięci zerami, czyli krótko mówiąc zerować, więc tak naprawdę skuteczne nadpisanie danych też nie pozwoli nam dość ładnie tych danych ujawnić, czy tych faktów, tak? Jedyne, co to możemy ujawnić, że telefon był o tej godzinie, tego dnia przywrócony do ustawień fabrycznych, tak? I to jest znowuż fakt, który wskazuje na wykonanie takich czynności. Tak to tutaj wygląda, ale z tej perspektywy myślę, że każdy system zostawia i no myślę, że te telefony nadal będą narażone coraz więcej. Ja myślę, że tak jak dzisiaj spojrzymy na bezpieczeństwo komputerów, to każdy się nauczył, że trzeba spojrzeć na kłódeczkę, certyfikat, przyjrzeć się dość dokładnie nie samej kłódece, tylko hostowi, nazwie hosta, do którego się łączymy, ale w telefonach, jeżeli byśmy dzisiaj spojrzeli, to jest to trochę utrudnione. Być może już dzisiaj zachęcam, żeby spojrzeć, nauczyć się właśnie spojrzeć, w jakim połączenia, z jakimi certyfikatami, gdzie te certyfikaty są kaszowane, jak są zbierane, do jakich witryn się łączymy. No oczywiście pomijając aspekty, myślę, że rozwiązania antywirusowe, antymalwareowe dzisiaj też za chwilkę dość mocno zagoszczą do systemów mobilnych, bo trzeba też już skutecznie się monitorować, z jakimi hostami nasze usługi się łączą. Nie mówię tutaj o klasycznej przeglądarce internetowej, ale usługi typu Messenger, typu WhatsApp i tak dalej. Jeżeli łączą się z jakimś hostem, który jest chociażby na czarnej liście, no to już powinien nam się podnieść alert. I myślę, że w tym kierunku będziemy o te urządzenia dość mocno dbali i będziemy dość mocno starali się je zabezpieczać, że ten element zabezpieczeń myślę, że jeszcze jest dość mocno przed nami. Dzisiaj część osób już się przekonuje do tego, żeby te telefony silnie zabezpieczać.
Powoli kończymy już twój wątek zawodowy. Wykopaliśmy też, że byłeś współtwórcą gry na Atari. Co to była za gra?
To był taki, można powiedzieć, epizod w życiu młodego programisty właśnie z komputerem Atari. To była gra, która pierwszy, bo oczywiście oryginalnie pojawiła się na PC-tach, to była Sokoban, w języku polskim później powstał magazynier, ale to był taki nasz projekt, który miał pokazać, czy możemy gdzieś tam, że tak powiem, przynajmniej rozwijać swoje pasje programistów. Wspólnie z Wojtkiem Karolikiem, moim kolegą, i jeszcze tam był Bartek, przepraszam, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, który napisał muzykę do tego, i stworzyliśmy kilka planszy, które miały na sensu, że tak powiem, pokazanie takiej gry logicznej, przesuwania paczek w magazynie, tak, ten Sokoban. No i oczywiście napisaliśmy kilka modów, kilka przejść, kilka planszy do tej gry, zapakowaliśmy dyskietki, ponieważ to była zima, to pojawił się element, gdzie zawinęliśmy w ręczniki te dyskietki, pojechaliśmy do wydawcy, do Avalonu, no i chcieliśmy po prostu pokazać, sprzedać. No niestety okazało się, że Avalon nie jest zupełnie zainteresowany, po pierwsze dlatego, że jest to gra już z PC-ta, nie jest oryginalna, a po drugie, no ta tematyka, budowały się dopiero te pierwsze gry, no i tak troszeczkę nam to podcięło skrzydła, ale ja myślę, że te czasy jeszcze tutaj należy wspomnieć trochę inną ciekawostkę, gdzie te Atari pisanie programów, czy wejście w język w Assembler 6502 dało mi tą satysfakcję, że po wielu latach, może nie przyznałem się w bezpośredniej rozmowie, Maciek Miąsik, współtwórca gry Robocop, miałem przyjemność trochę, krótko mówiąc, wtedy być może dzisiaj byśmy powiedzieli o hakowaniu, wtedy na tamte czasy te zabezpieczenia były trochę inne traktowane, a mianowicie pamiętam taką ciekawostkę, gdzie testowałem pierwsze zabezpieczenia, mianowicie w gra Robocop była zabezpieczona fizycznie uszkodzonymi sektorami, czyli gdzieś tam były jakieś albo dziurki na dyskietkach, no i w tym momencie gdzieś tam udało się za pomocą właśnie tego freezera ominąć te zabezpieczenie. Tak pamiętam pierwsze takie dumy z siebie, że udało się, że tak powiem, znaleźć, jak to było zakodowane, jak to ominąć, i no myślę, że dzisiaj było potraktowane pewnie to jako hakerstwo, tak, czy przede wszystkim przełamanie zabezpieczeń, ale to myślę, że te czasy Atari tutaj też się pojawiały, ten wątek taki napisania własnej gry, i co jest najciekawsze, ta gra jeszcze dzisiaj jest dostępna, te kilka modułów, i jest jeden z pasjonatów gier Atari, i tak naprawdę on zbiera te wszystkie gry, umieszcza, no i można nawet jeszcze pograć to, tak, rok 92, więc dość dawno, 1992, dość dawno to było, jeszcze czasy mojej przynajmniej szkoły średniej.
Wiesz, Adam jest atarowcem, to może kiedyś będzie miał okazję zagrać w tą grę. Zobaczymy, jak się wreszcie pojawi w rozmowie kontrolowanej i wróci kiedyś z wakacji. Krzysztof, jaki miałeś najbardziej nietypowy epizod zawodowy? Taki, wiesz, którego nie masz w CV, nie jest związany w ogóle z IT ani z security. Wiesz, taki coming out nam zrób teraz.
Epizod, znaczy on będzie, myślę, że epizod, który dość mocno zapamiętałem, ale będzie jednak związany z IT, tak? To jest taka ciekawostka, która trochę nauczyła mnie pewnego, może też trochę bezpieczeństwa, ale trochę innej z perspektywy. A mianowicie to były czasy właśnie tych sieci, gdzieś tam mieliśmy przyjemność odległym od miejsca zamieszkania w firmie, kłaść sieć cienkiego Ethernetu, czyli kabel koncentryczny. Jak ktoś wie o wartości, te impedancja była 50 ohmów. No i w tym momencie zwinęliśmy jakieś 30-40 metrów tego kabla, zostawiliśmy przed magazynem, bo tam nie można, przed pomieszczeniem takim, gdzie mieliśmy jeszcze to doprowadzić. No przyjeżdżamy następnego dnia rano i okazuje się, że ten kabel jest obcięty. No i tak naprawdę oczywiście zadowoleni, że skończymy w ciągu tam kilku godzin już, a no nie dość, że się zdziwiliśmy, że tego kabla nie ma, ale ciekawym wnioskiem jest to z tego, że ci ludzie podobno wzięli te przewody traktując jako przewód antenowy. No oczywiście przewód antenowy ma 75 ohmów, więc no nie wiedzą, że trochę będą mieli ten obraz przesunięty i zupełnie inaczej będzie wyglądał, więc no myślę, że ta mina ich generalnie powinna im to wynagrodzić, tą kradzież, że w tym momencie nie powinni tak robić, i myślę, że to było takie niemiłe doświadczenie z ludźmi, tak, gdzie w tym momencie faktycznie no mimo, że po drabinie było zabezpieczone dość na wysokim miejscu, kabel koncentryczny, który był w jednym kawałku, bo wiadomo, że chcieliśmy jak zachować jak najlepsze parametry, i to z takiego zakresu. A z punktu widzenia tutaj takich epizodów, myślę, że takie, no raczej takie zaplanowane, to co do tej pory miałem, i tutaj myślę, że też było. Więc myślę, że to jeszcze jak gdzieś tam zostanie nam chwilę czasu, to być może o jakimś tam sporcie gdzieś tam wspomnę, to być może o takim epizodzie gdzieś tam później też wspomnę, ale to kwestia, zobaczymy, ile będzie czasu.
Słuchaj, czas nam ucieka jak szalony, bo już 55 minut dobijamy, ale spokojnie, Nie idziemy jeszcze na rekord, także jeszcze mamy chwilę. No, wspomniałeś o sporcie. Następne pytanie, jakie mam w swoim kajeciku, to jest, co robisz, gdy nie pracujesz, czy masz jakieś ciekawe hobby?
Koszykówka. Koszykówka jest od wielu lat moim hobby, można tak powiedzieć. Dzisiaj nawet też gram. No. Dzisiaj co prawda to będzie liga typu 36+, tak? No, nie chciałbym się mierzyć z młodzieżą, która biega dość szybko i ja myślę, że jestem taką osobą, która dba o swoje zdrowie, swoje kolana, że chciałbym zachować jednak to zdrowie, bo ono jest ważniejsze. Ale z drugiej strony ta koszykówka towarzyszyła mi od młodszych lat. To znaczy grałem w koszykówkę zawsze od szkoły podstawowej. Może nie miałem jakichś tam spektakularnych sukcesów, ale grałem. Po prostu sprawia mi przyjemność. Później tak naprawdę też jeszcze, być może tutaj to będzie trochę zaskoczenia, mianowicie można było mnie spotkać swego czasu też również z gwizdkiem w ustach. To znaczy byłem już dzisiaj, nie, troszeczkę nie mam na to czasu, sędzią koszykówki. Też być może nie odniosłem tam spektakularnych jakichś sukcesów, ale myślę, że tą trzecią ligę, drugą ligę kobiet miałem przyjemność posędziować. No i to też czasem, myślę, że też część osób się dziwiło, że no z jednej strony gdzieś tam na ten sport jakoś trochę znajduję czas, ale to jest coś, co mi sprawiło od wielu lat przyjemność. To znaczy z jednej strony znając tą koszykówkę, jak grając, czułem ten sport, ale z drugiej strony jeszcze sędziując, a przede wszystkim też, bo sędziowałem dość dużo swego czasu, gdzieś tam to też były być może też takie pierwsze podejście, może pierwsze pieniądze były tak własne, gdzie oczywiście wynagrodzenie też się odbierało, a ja rozpocząłem sędziować koszykówkę mając 17 lat, więc to były takie ciekawostki, gdzie w jednej strony graliśmy w rozgrywkach szkół średnich, jeden mecz grałem, a za chwilkę przebierałem się i wchodziłem na boisko jako sędzia. No zaraz, tam był podniosony lament, zaraz, jak to, czy on tak może? No może, bo wtedy nie było sędziów, tak, i w tym momencie wchodziłem z gwizdkiem na boisko również, tak, i to jest chyba takie hobby, gdzie jeżeli tylko mam chwilę czasu, to staram się tą piłkę złapać i gdzieś tam pójść chociażby trochę porzucać, pobiegać, gdzieś ten sport taki potraktować, żeby głowę, jak ja to nazywam, przewietrzyć, czy trochę zostawić te wszystkie elementy związane z bezpieczeństwem, z pracą zawodową, a troszeczkę tutaj zająć się właśnie sportem, czy gdzieś tam zmęczyć, jak to niektórzy mówią, tak, żeby w tym momencie pobiegać i też oczywiście koszykówka jest grą zespołową, wiadomo, że jedna osoba nic nie zrobi, więc no, tym bardziej cieszą jakieś tam ostatnie sukcesy sprzed kilku lat, że udało się jakieś tam mistrzostwa nawet w swojej lidze wywalczyć, to też sprawia wiele satysfakcji, że jeżeli się udaje zebrać zespół, czy ten zespół przez wiele lat, przez zespół, który się spotyka, buduje się ten zespół i dogrywamy się na tyle, że później zdobywamy mistrzostwo, myślę, że to też jest taka współzawodnictwo, taka wspólna praca zespołowa i dzisiaj byśmy to porównali do takiej pracy zespołowej, która pokazuje, że w koszykówce wygrywa zespół, a nie indywidualna osoba, tak? Ta indywidualności są ważne, ale myślę, że ten zespół jest tutaj najważniejszy i to hobby daje mi taką trochę odskocznię od świata IT bezpieczeństwa.
No słuchaj, ja kiedyś obejrzałem taki film, jak nie wiem, czy oglądałeś, Biali nie potrafią skakać. To był ze Snipesem i Woodym Harrelsonem. I wiesz, ja im uwierzyłem i dlatego wybrałem komputera, a nie koszykówkę. Ale widzę, że ty im nie uwierzyłeś i wybrałeś jednak koszykówkę.
No ja wybrałem i to. Można powiedzieć. Staram się dzielić, no ale oczywiście koszykówka bardziej jako hobby. No z tego nie udało się zarobić pieniędzy.
Ostatnie dwa pytania na mojej liście. Pierwsze to, na jakim systemie pracujesz na co dzień? Mógłbyś zdradzić naszym słuchaczom?
Na dwóch systemach. Oczywiście podstawowym systemem jest Windows, a z drugiej strony jest oczywiście macOS, bo pracuję na Macu, ale oczywiście ten Windows jest tutaj cały czas moją podstawą, gdzie za chwilkę myślę, że przejdę na 11, no bo to też jest ten element, który pokazuje troszeczkę moją taką zależność z analizą. Już chciałbym po pierwsze już poznawać ten system, żeby za chwilkę móc go analizować, tak? Ale to są dwa główne systemy. Oczywiście jeżeli jest taka potrzeba, to też pracuję na Linuxach, to wszystko w zależności od potrzeb, ale takim głównym systemem to jest Windows i macOS. macOS dzisiaj z racji tego coraz częstszej analizy, bo można powiedzieć, że od kilku lat tych Maców w Polsce przybywa, więc no, to znaczy, że i komputerów do analizy z tym systemem też jest coraz więcej. Stąd w związku z tym taka praca na dwóch systemach.
I ostatnie pytanie, na które już chyba odpowiedziałeś na samym początku naszej rozmowy. Commodore czy Atari? Oczywiście jakby wybierasz Atari, jak podejrzewam. Ale powiedz chociaż, że
ale kibicuję
jesteś,
też.
Ale Commodore było lepsze, tak?
Ale oczywiście też Commodore jak najbardziej, też jak najbardziej tutaj. No, Atari troszeczkę głębiej mogę powiedzieć, oczywiście Commodore zawsze przyglądaliśmy się, tak? Naprawdę te rywalizacje to pewnie znasz, Commodore z Atari, to zloty, to były giełdy, gdzieś tam się jeździło, ale miałem przyjemność też nawet brać udział w takich spotkaniach czy zlotach właśnie Atarowców, gdzie dzisiaj byśmy to nazwali elementami, gdzie spotykają się programiści, starają się coś stworzyć. Wtedy takie spotkania, tak naprawdę były to nocne, weekendowe spotkania, gdzie zlatywali się z całej Polski Atarowcy i coś tam, gdzie tak powiem, wymieniali się doświadczeniem, wymieniali się informacjami. No, to były te czasy, gdzie też wymieniano się dyskietkami, czy zawartością dyskietek.
Było tak, to były copy party, to się nazywało.
Tak jest. Też, ale to bardziej też taki gdzieś, gdzie staraliśmy się tworzyć, no bo o tym też nie mówiłem, ale ja być może nie byłem z tej demo sceny tak mocno postrzegany, gdzieś tam jakieś demo z duszkami, binik demo też gdzieś tam kiedyś swoje na tym Atari zrobiłem, ale to myślę, że to był ten czas, gdzie wymieniano się tym doświadczeniem i wtedy były te dema powstawały, tak? Właśnie na takich Atari party, czy tak. Ale jak najbardziej ja uważam dzisiaj takie, ktoś, zawsze się uśmiecham, czy to jest Commodore, czy Atari, to zawsze podchodzę do tego, dla mnie jest to system, który podchodzę, że tak powiem, sentymentem i Commodore i Atari, który dał nam możliwość wejścia w świat systemów, komputerów, tak, i myślę, że tak należy to postrzegać, a że były akurat dwa klany, no to tak, co tutaj dużo powiedzieć, tak naprawdę dwie firmy, które starały się swój produkt sprzedać, tak, później oczywiście Amigi, Atari ST i tak dalej, ale ta rywalizacja, jak wiemy, konkurencyjność tutaj pokazywała zawsze, że każdy wyciągał z tych swoich komputerów, co tylko dało się najlepszego i na tym się skupmy, że tak naprawdę te same 8-bitowe komputery, z których dawało się wyciągnąć podobne funkcjonalności, nie będziemy się tutaj prześcigać, który był lepszy. Oba były słuszne, oba pozwoliły nam każdemu tutaj rozwinąć się w tym zakresie, tak?
Ale wiesz, musimy wprowadzić i wprowadzamy nutkę rywalizacji, dlatego to pytanie zostanie z nami na dłużej, prawdopodobnie do końca rozmowy kontrolowanej i z tego co wiem i pamiętam, Commodore prowadzi. Także pomimo tego, że jesteś z klanu Atari, to jednak jeszcze Commodore prowadzi. Mam nadzieję, że wygramy, jak już będziemy kiedyś za 100 lat kończyć rozmowę kontrolowaną, to będę mógł wywiesić sztandard Commodore tutaj gdzieś z tyłu. Krzysztof, to było ostatnie z moich pytań. Zrobimy chyba teraz mały konkurs, bo masz do rozdania kubki. Słuchajcie, więc to będą trzy kubki, tak? Dobrze pamiętam?
Tak, tak.
I trzy pytania. I teraz tak. Ja te pytanie wyświetlam, Krzysztof je przeczyta, wy odpowiadacie i przechodzimy do następnego. Pamiętajcie, żeby odpowiadać jedną odpowiedzią, a nie rozbijać tą odpowiedź na wiele wiadomości. Dobrze, to zaczynamy. Pierwszy będzie ten.
Jak nazywał się system operacyjny dostarczony z oprogramowaniem sieciowym typu peer-to-peer dla lokalnych sieci, podkreślam, dostarczony przez firmę Novell w latach 90. Chodzi o nazwę. Chwilę na pewnie wyszukanie informacji albo pogrzebanie w głowach.
Już są pierwsze odpowiedzi, ale nie są prawidłowe. O, mamy prawidłową odpowiedź. I jak widzę, to tak, Jarosław. Myślę. Jarosław Żabówka, gratulacje. Słuchaj, jest to dr DOS. Mało kto pamięta chyba dr DOS-a. Tylko my tacy starzy jesteśmy. I Jarek.
Ja tylko dodam jedną rzecz, że to było pytanie celowe, bo tak naprawdę z punktu widzenia oczywiście Novell Network, czy Novell, to pewnie Jarek był uzupełnił o Network Lite'a, czy Personal Lite'a, tak, chodzi o sieć właśnie taką pierwszą, która ja miałem przyjemność, dlatego tego nie mówiłem wcześniej, też miałem przyjemność, najpierw zanim dotarłem do Novell Network'a, miałem przyjemność stawiać pierwszą sieć, gdzie pamiętam, że w takiej zaprzyjaźnionej hurtowni postawiłem sieć właśnie na tym, gdzie korzystając z cichego internetu, właśnie sieć G. To były czasy, kiedy wchodził VAT, no i wymusił trochę systemów informatycznych przejścia, drukowania faktur i połączenia komputerów w sieci. No być może stąd akurat takie pytanie trochę podchwytliwe, żeby nie pokazać tej pierwszej nazwy produktu firmy Noel, a tak naprawdę chodziło o system operacyjny, który był dostarczony wraz z tym. Dobrze, dziękuję.
Gratulacje. Więc numer paczkomatu i numer telefonu e-mailem na adam@zaufana3strona.pl. Jarku, gratulujemy i przechodzimy do następnego pytania. A następnym pytaniem będzie, uwaga.
Tak, to już pytanie, jaka jest największa wielkość sektora na dysku? Mówimy tu o kopiach binarnych, więc ta najmniejsza jednostka, która jest zawsze kopiowana, czyli mówimy o kopiach binarnych, bitowych, ale tak naprawdę kopiujemy sektor po sektorze. Jaka jest największa wielkość sektora na dysku, którą możemy dzisiaj spotkać?
O, i mamy już prawidłowe odpowiedzi. Pierwszy był konto użytkownika.
Tak, dokładnie.
Gratulacje. Konto użytkownika, gratulujemy. Jest to 4096 bajtów. Numer paczkomatu i numer telefonu na adam@zaufana3strona.pl. I gratulujemy. Musicie jakby robić te konta tak bardziej z nazwami albo imionami, tak będzie prościej. No i ostatnie pytanie, trzeci kubek i będzie to.
Jak za pomocą notatnika z linii poleceń wyświetlić zawartość alternatywnych strumieni danych, czyli Alternative Data Stream, informującą o fakcie, że plik został pobrany z internetu? Chodzi mi tutaj o to, żeby z linii poleceń właśnie za pomocą notatnika wyświetlić tą zawartość, nie sam obecność, istnienie alternatywnych strumieni danych, tylko w momencie, kiedy pobieramy plik z internetu, to on coś tam w system Windows sobie wrzuca do tego pliku, jak wyświetlić tą zawartość, tak? I chodzi mi tutaj o polecenie właśnie za pomocą notatnika, żeby wyświetlić tą zawartość. Nieważne dla jakiego pliku, czy jest to plik wykonywalny, czy jest to plik dokument, ale samo uniwersalne polecenie, korzystając z notatnika, który wyświetli tą zawartość tego alternatywnego strumienia danych.
No, zobaczymy. Nie jest to net ADS info.
Proszę zwrócić uwagę, że wskazany jest ten notatnik.
Krystian, to też nie jest prawidłowa odpowiedź? Nie jest to get ADS.
Notatnik.
Słuchajcie, jesteście coraz bliżej, ale prośba jest o konkretną komendę.
Tutaj dodam też, że w przypadku nazwy pliku proszę wybrać plik, to po prostu dowolny plik, kropka rozszerzenie na przykład, tak? Chodzi o tą strukturę. A przy okazji osób, które nie znają alternatywy strumieni, proszę sobie pobrać przy okazji wolnej chwili dowolny plik z internetu, kliknąć właściwości na tym pliku i zobaczyć, że ten plik pochodzi z innego komputera bądź z innego systemu i tam pojawi się taka opcja odblokuj. No i właśnie tutaj chciałem Państwu trochę zachęcić te osoby, które nie znają, żeby zobaczyły, a z drugiej strony, żeby było trochę trudniej, no nie może być łatwo, że tylko alternatywne strumienie danych, jak za pomocą właśnie z linii poleceń wyświetlić zawartość, to co jest umieszczane w tym alternatywnym strumieniu danych, żebyśmy później wiedzieli.
Mamy prawidłową odpowiedź. Azazel, Killswitch, Notepad, nazwa pliku, Zone Identifier. Także dokładnie to jest prawidłowa odpowiedź.
Jak najbardziej.
No, Krzysztof, mów.
Chciałem tylko dopowiedzieć, właśnie chodzi o przede wszystkim właśnie tą strefę internetową, którą myślę, że Państwo też dokładnie zaczynacie. Dlaczego taki jest taki zapis? Bo to pytanie miało trochę Państwa nakierować właśnie na te fakty, na te ślady pozostawiane w systemie. Tutaj też warto na to zwrócić uwagę, tak? I jak najbardziej prawidłowa odpowiedź. O tą odpowiedź mi chodziło tutaj.
Azazel, super paczkomatu i numer telefonu na adam@zaufana3strona.pl i gratulujemy. Kubeczek leci do Ciebie.
Ja bym tylko jeszcze, jeżeli mogę na koniec dodać jedną rzecz taką, bo ponieważ tak jak wspomniałeś, że dzielę się tą wiedzą, mam przyjemność wspólnie z ISA Polska prowadzić Akademię Informatyki Śledczej. Na tej Akademii już były 3 odcinki, opowiadałem właśnie o artefaktach systemu Windows, o roli informatyki śledczej, również o kopiach binarnych, jak wykonywać te kopie binarne, jak zabezpieczać procesowo dane, więc jeżeli ktoś chce, zachęcam. ISA Polska Akademia Forensic we wrześniu, każdy pierwszy czwartek danego miesiąca startujemy i zachęcamy, jeżeli ktoś chciałby posłuchać jeszcze o informatyce śledczej, nie tylko mojej osoby, bo na początek ja to prowadzę, ale mam nadzieję, że wkrótce tam też będą inni goście też zapraszani do tej akademii, żeby po prostu tą wiedzę o informatyce śledczej rozszerzać i dzielić się tą wiedzą, tak? To co robię cały czas.
Słuchajcie, mam nadzieję, że też kogoś z Was, jako naszych słuchaczy, będziemy mogli też posłuchać kiedyś w przyszłości na takiej akademii, jeżeli chodzi o forensik. I zrobicie Krzysztofowi trochę konkurencji. On lubi dzielić się wiedzą, ale specjalistów od forensika jest mało na rynku, dlatego chyba się nie obrazi.
No, ja tym się to nie zgodzę. Myślę, że tych specjalistów jest coraz więcej. Tak, myślę, że jest sporo i laboratoriów jest sporo jak najbardziej, ale to dobrze, bo moim takim celem tutaj jest to, żeby po prostu tych przestępców wszystkich wyłapać, żeby im nie było łatwo okradać ludzi i żeby, tak powiem, ci, którzy zasługują na tę karę, trafili tam, gdzie powinni trafić. Tak? I to cieszę się na każdego nowego informatyka śledczego, bo to będzie nas przybliżało do tego celu, żeby tych przestępców było coraz mniej, żeby ludzi nie po prostu nie okradano.
Krzysztof, to tyle tak naprawdę. Jeszcze chyba nie poszliśmy na rekord, godzina 10. Mam nadzieję, że wytrzymaliście tu z nami. Ja w ogóle mógłbym tak jeszcze z Krzysztofem rozmawiać pewnie parę godzin. Musieliśmy z paru pytań też zrezygnować w trakcie, no ale może kiedyś wrócimy do tej rozmowy. Krzysztof, bardzo Ci dziękuję za tą wizytę i że podzieliłeś się swoją karierą i swoim życiem zawodowym z nami, ale też ciekawostkami z tego życia. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce na jakichś konferencjach, wreszcie na żywo. Będziemy mogli uścisnąć sobie dłoń i napić się wspólnie kawy i trochę poplotkować.
Też mam taką nadzieję i liczę na to i czekam z niecierpliwością. Dziękuję serdecznie.
Trzymaj się. Miłego wieczoru.
Miłego wieczoru.
Słuchajcie, a my widzimy się za tydzień w 72. odcinku Rozmowy Kontrolowanej. A prawdopodobnie Adam już się zdąży rozpakować i Stefan też do nas dołączy, także słuchajcie, no miłego wieczoru i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Rozmowa kontrolowana.